Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj z nami w audycji jest ojciec Wacław. Witam ojca Wacława bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są dwaj panowie, pan Aleksander oraz pan Wacław. Są panowie z nami?
Tak, jestem.
Panie Aleksandrze, najpierw może pan, żebym rozpoznawała głosy?
No jestem.
Tak, i pan Wacław?
Szczęść Boże, jestem, tak.
Świetnie. Panowie są z Krakowa. No, jeszcze do tej pory łączymy się telefonicznie. Pewnie już niedługo będziemy zapraszać do studia. Panowie i drodzy nasi państwo radiosłuchacze, rozpocznę jakoś tak, bo jakoś trzeba rozpocząć to spotkanie. Te audycje na temat uzależnienia są od początku Radia Maryja, od 30 lat i właściwie przez te lata, przez 30 lat słuchamy świadectw, spotykamy się z osobami uzależnionymi, z ich rodzinami. I słuchamy właściwie świadectw bardzo trudnych, słuchamy o problemach, słuchamy właściwie o śmierci osobistej, o śmierci relacji, o śmierci życia rodzinnego. Może to słowo śmierć to jest za mocne słowo, ale tak przecież jest, prawda panowie?
Tak.
Tak, tak pewnie jest. I chciałabym, mówię, używam tego słowa śmierć, panie Aleksandrze i panie Wacławie, dlatego, że chciałabym, abyśmy dzisiaj połączyli, jakoś akcent położyli na życie właśnie, bo na trzeźwość. W sposób naturalny z tych świadectw przez 30 lat zawsze wyłaniała się trzeźwość. Problem dochodzenia do trzeźwości. Chciałabym, abyśmy dzisiaj w tych wypowiedziach panów, abyśmy właśnie skupiali się bardziej na trzeźwieniu. Co panowie na to?
Ależ, jak najbardziej.
To dobrze.
Jestem za.
To dobrze, to wobec tego zaczynamy, bo już 4 minuty po 13. Panie Aleksandrze, może najpierw kilka słów o sobie, bo zawsze łatwiej później rozmawiać.
Oczywiście. To niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się bardzo, że wielką radość mam, że w tak wspaniałym radio mogę mam okazję dać świadectwo, ponieważ jestem słuchaczem też za sprawą przyjaciela Wacława. Od 97 roku słucham, także jestem pod wielkim wrażeniem. Myślę, że słuchanie tego radia też ma ogromne znaczenie na ten postęp duchowy i przybliżenie się do Boga, tak krótko może powiem. Mam na imię Aleksander, mam 51 lat, choć czuję się młodziej. Jestem mężem ukochanej kobiety i ojcem 7 dzieci, w tym 2 na ziemi. 5 mamy w niebie, bo taka była wola Pana widocznie. No i tutaj na ziemi jest z nami 16-letnia córka, chodzi do liceum, 9-letni syn chodzi do 3 klasy szkoły podstawowej, przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. I teraz może o sobie. O tych sprawach, które tutaj już zapoczątkowała pani Barbara, tak jest. Jeżeli chodzi o, to krótko trzeba też to zasygnalizować tę sytuację, ten kontakt z alkoholem, jak to się było. Będę się starał zbyt długo na ten temat nie mówić.
Bo te mechanizmy właściwie są tak, podobne, prawda?
Oczywiście.
Każdy przeżywa osobiście, ale wiadomo, tak. że wiemy, o co chodzi.
Oczywiście. Tak. Ten pierwszy kontakt z alkoholem miałem bardzo wcześnie, bo to w wieku 13 lat. Bardzo organizm to bardzo, bardzo mocno wielki wstrząs przeżył mój organizm, po prostu miałem tam torsje były i tak dalej, tam nie będę tutaj szczegółowo tego opisywał. No i mimo tego właśnie, co było ciekawe, że umysł zapamiętał ten stan taki właśnie wyluzowania, jakiejś takiej pewności siebie i tu właśnie zostałem oszukany. I potem i to była ta przyczyna, że po jakimś czasie powróciłem do tego picia, mimo że bardzo ciężko to organizm to zniósł, bo się bronił po prostu przed tym alkoholem i nieproszonym gościem. dałem się podejść po prostu i dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że byłem normalnym, przeciętnym dzieckiem z wadami, zaletami, miałem mocne i słabe strony, jak większość dzieci, chłopców czy dziewcząt, i ale poprzez kompleksy właśnie i może też, no ciężko mi tutaj, nie chcę tu nikogo obwiniać, ale może też przez brak wystarczającego wsparcia od rodziców, bo nie mogę powiedzieć, że nie było go wcale. Wydawało mi się, że jestem właśnie gorszy od innych, że ja tak przypuszczałem, że właśnie, że inni mają lepiej, że ktoś na przykład miał taką śmiałość w sobie, ja byłem nieśmiały, no to czułem się, że on jest lepszy, jestem gorszy. No, miałem te swoje kompleksy, brakowało mi tego wsparcia właśnie, żeby ktoś uwierzył we mnie, żeby mnie wsparł, żeby powiedział, Alek, dasz rady, jesteś gość, jakiś pozytywny sygnał. No tego nie było. I myślę, że tak, no nie wnikając głęboko, bo na pewno problem jest dużo szerszy, ale tak sygnalizując to, że było to jedna z przyczyn może właśnie tego, że popadłem w to uzależnienie. I no i tak się stało, że po pewnym czasie zaczęło to wracać i to kolejne zapicia. Moja choroba, to uzależnienie rozwijało się. To ciekawy przypadek, bo w tym parku tam, gdzie teraz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha się odbywają, to niesamowite na mnie to wrażenie zrobiło, jak byłem na tym koncercie po raz pierwszy, jak sobie uświadomiłem, jakie Pan Bóg cuda w moim życiu uczynił. No i trwało to, potem zacząłem, nie mogłem ukończyć żadnej szkoły, potem taka kontynuacja tego uzależnienia polegała na tym, że geograficznie przemieszczałem się z tą chorobą, bo dopatrywałem się przyczyny tego stanu rzeczy w towarzystwie, że w otoczeniu, że to wina jest otoczenia, koledzy, gdzie nie pójdę, to ten jedną z takich też cech, które tam zaobserwowałem, to była nieumiejętność odmawiania, nie potrafiłem mówić nie. co dzisiaj nie przychodzi mi z trudem, tak bym mogę powiedzieć. No i zacząłem, i okazało się, że pojechałem do jednego miasta, byłem tam na niemieckiej granicy z Gorzelcu, potem byłem w Raciborzu, potem byłem w Przemyślu i tak jeździłem z tą, i wszędzie ten scenariusz się powtarzał. Czyli to uzależnienie, jak tylko znalazłem jakieś miejsce do mieszkania, były to często też przytułki dla ludzi bezdomnych. Nikt mnie z domu nie wyrzucił, tylko sam się wyrzuciłem poprzez właśnie swoje picie, bo nie miałem odwagi patrzeć mojej matce schorowanej, która bardzo przeżywała tą chorobę moją, w oczy, i żeby sobie właśnie ten komfort picia zachować, to uciekłem z domu i różne tam stany przeżywałem. I w tych miejscach ten scenariusz się powtarzał. Jak tylko znalazłem lokum, jakąś pracę, zarobiłem jakieś pieniądze, to ciągle ten alkohol wracał. Dopiero w Krakowie, jak w 96 roku właśnie trafiłem do Krakowa i tu trafiłem po raz pierwszy na terapię, taki przewodnik był wtedy na Kościuszki, nie pamiętam już właśnie tej ulicy, to nieważne, na Lwowską. I tam po tej terapii, w tej terapii sobie uświadomiłem, że nie jestem złym człowiekiem, tak jak mi się wydawało, tylko że jestem chory po prostu, że jest to choroba, tak jak inne choroby, i można to zatrzymać, nie? I później trafiłem też do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, ale jeszcze powiem o tym punkcie zwrotnym, bo to był taki moment, że...
Chciałam tutaj, żeby pan może zechciał, panie Aleksandrze, powiedzieć, dlaczego akurat terapia? Co się stało, że nagle w tym takim procesie uzależnienia pan nagle trafił na terapię? Co to był za moment?
Powiem szczerze, że taka na tą terapię, taką terapię odwykową do szpitala w Kobierzynie trafiłem dopiero później, już taka była definitywna, ponieważ po tej pierwszej terapii jeszcze sobie nie uświadomiłem tak do końca i myślałem, że przez jakiś czas jak nie piję, to już sobie z tym poradziłem. I to była taka pycha intelektualna, która została ukarana, i potem jak już upadłem tak nisko, że było bardzo źle, że doprowadziłem się do takiego stanu, że chciałem odebrać sobie życie. Nie? I idąc w kierunku Wisły, taki... myślę, że to zły, podsunął mi taki pomysł, żeby po prostu się tam utopić. No usłyszałem wtedy w myślach dwa głosy. No i jeden głos był taki charczący, nieprzyjemny, bardzo taki, no nie z tego świata, bym powiedział, i który mówił, że jestem nic nie wart, że jestem szmaciarzem, najgorszym człowiekiem pod słońcem, że nie ma gorszego i że tylko skończyć ze sobą, bo już nie ma dla mnie żadnej szansy. Ale pojawił się też drugi głos, który łagodny, przyjemny, miły, taki sympatyczny, który dawał niesamowitą nadzieję. Nie? I uchwyciłem się tego głosu właśnie jak tej ostatniej deski ratunku. Poszedłem za tym głosem i zacząłem pytać w myślach, nie, to co mam robić. Nie? A była tam parafia świętego Mikołaja, taki kościółek. I w myślach usłyszałem, żeby tam się udać i poprosić o pomoc. I zapukałem tam do drzwi. Wyszedł ksiądz w wieku tak 40 paru lat i powiedziałem mu, jaka jest sytuacja, i on powiedział, że jest tutaj w pobliżu przychodnia Lekarzy Świata i oni tam panu pomogą. No, pomagają takim ludziom właśnie bezdomnym, którzy nie mają pracy, pieniędzy i z różnymi problemami, a zwłaszcza właśnie to uzależnienie, czy że tam wielu ludzi otrzymało pomoc. No to udałem się do tej przychodni. Oni mi dali skierowanie do szpitala właśnie odwykowego w Chobierzynie. Pamiętam, że nie potrafiłem wtedy zbudować zdania. Tak byłem rozszczęściony i zdegenerowany tak psychicznie, emocjonalnie i fizycznie tak samo, że po prostu wiem, że miałem wielki problem, żeby zbudować zdanie. To był bardzo ciężki moment. Ale kiedy trafiłem na terapię, tam poszedłem do pierwszej spowiedzi świętej, jak na tej terapii byłem w szpitalu w Kobierzynie, to by jak na skrzydłach. Z tej spowiedzi pamiętam po wielu, wielu latach, to poszedłem taką ulgę niesamowitą, że do dzisiaj pamiętam ten moment i od razu dostaję dreszcze na plecach, jak sobie przypomnę.
Panie Aleksandrze, ja przepraszam bardzo, ale chciałbym, bo tak, chciałbym zatrzymać się na moment przy tej chwili, kiedy pan podejmuje decyzję, że coś trzeba z sobą zrobić, mówiąc potocznie, prawda? Bo to różnie jest. Ktoś mówi, że to jest tak zwane dno. Ktoś inny mówi, że zmusza go błaganie matki, modlitwy matki. Ktoś inny, że jest zmuszony przez jakieś urzędowe nakazy, prawda? A u pana wydaje się, że pan się tak źle czuł z tym piciem, że to wynikało z jakiejś decyzji takiej samoistnej, takiej bardzo indywidualnej pana.
To była pani Barbara i szanowni słuchacze, tu był taki moment, że ta bankructwo duchowe, jak to mój przyjaciel zwykł mówić, Wacław, takie bankructwo duchowe, taka pustka i taka już brak nadziei. To była przyczyna, że ja po prostu chciałem ze sobą skończyć i wiedziałem, że...
A więc nie było zewnętrznego nacisku, tylko z wewnątrz.
Zewnętrznego nie, no a potem po latach odkryłem, no mamusia mi też powiedziała, że się modliła wiele lat za mnie, także potem na tych rekolekcjach, jak byłem i były tam młode osoby z Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i też mówiły, że się modlą i podejmują abstynencję do końca życia za takich ludzi właśnie jak ja, to też się bardzo głęboko wzruszyłem. Jedna z tych dziewcząt młodych podeszła, wręczyła mi książeczkę i tam właśnie było napisane, że Pan Bóg może do ciebie uczynić 1000 kroków, ale ten jeden należy do ciebie. I wtedy właśnie otworzyłem się na Boga. Mm-hmm. Wiedziałem, że to jest właśnie ta droga, którą Pan Bóg mi wyznaczył i myślę, że wielu ludzi się modliło.
Tak drążę to.
Może być kilka tych przyczyn, tak. To nie musi być jedna.
Tak, panie Aleksandrze, drążę to, bo taki mamy stereotyp, myślę, o osobie uzależnionej, że jest z tym dobrze, że pije i jeszcze dodatkowo jeszcze no często powtarza się, że alkoholik mówi... Piłem, piję i pił będę, prawda? Że osoba uzależniona to ona po prostu chce tego, dobrze się z tym czuje, a pana wypowiedź świadczy o tym, że no nie całkiem.
No to pewien, można też to nazwać swego rodzaju dnem. Ja jestem za tą teorią właśnie swojego dna, że każdy musi osiągnąć swoje dno, żeby się odbić. Myślę, że to moim dnem właśnie było takie, no chęć odebrania sobie życia, to nie jest stanem normalnym. To nie jest stanem normalnym i to się przyczyniło te wiele lat picia. Nie ma, czas audycji nie pozwala na to, żeby to opisać, nawet nie ma takiej potrzeby, ale to wpłynęło na to, że stałem się właśnie tym bankrutem duchowym i utrata nadziei, bo ktoś kiedyś powiedział, że bez jedzenia można wytrwać 40 dni, to jest ten idealny wzór, doskonały. 7 dni bez wody, a bez nadziei ani minuty, ani sekundy człowiek nie wytrzyma. Odbiera sobie życie, jak traci nadziei. I tu właśnie ta nadzieja była kluczowa, że ja zacząłem tracić nadzieję. Mm-hmm. Myślę, że Pan Bóg przyszedł mi z pomocą. Wierzę w to głęboko. Dzisiaj to mogę śmiało powiedzieć.
Tak.
Że to On mnie uratował. On sam mnie uratował, ale też posługując się ludźmi.
Tak. Panie Aleksandrze, dziękuję za to, co do tej pory. Oddamy teraz głos, jeżeli pan pozwoli, panu Wacławowi, bo chciałabym, żeby jakoś tak wybrzmiał ten moment decyzji o otrzeźwieniu.
Dobrze?
Dobrze. Tak?
Dobrze.
Dziękuję
dobrze.
Bardzo, panie Aleksandrze.
Dobrze.
Panie Wacławie?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na to wieki wieku, panie.
Zaszczyt dla mnie. Trochę jestem zaskoczony, ale powiem, że przyjąłem to zaproszenie do winnicy Pana, bo jestem świadkiem Bożego miłosierdzia.
Panie Wacławie, to przy okazji powiem tak, zaproszenie Pan otrzymał od Anny z Torunia, którą pozdrawiamy serdecznie, która jest właściwie takim spiritus movens z tych audycji. Ona nawiązuje z wami kontakt. Ona się kontaktuje z wami i na mój apel Aniu trzeba zrobić audycję. Ania już ma propozycję, więc Aniu, dziękuję ci bardzo, bo słuchasz tej audycji.
Tak, oczywiście, ale tak? Pan Bóg ze współpracy z ludźmi, a jakżeżby inaczej, mówi przez człowieka do drugiego człowieka. Tak,
tak właśnie.
Ja mogę powiedzieć, dzięki łasce Bożej mogę w ogóle mówić, mam ten zaszczyt mówić do szanownych słuchaczy, do państwa, dziękując Panu Bogu Najwyższemu, że żyje. Była tu mowa na początku tej audycji o śmierci. Tak, na szczęście śmierć duchowa umiera ostatnia. Ja myślę, że to było tak, że wpadłem... Tu właściwie scenariusz jest bardzo, bardzo podobny. Bałem się od kiedy pamiętam. Nie używałem alkoholu. Miałem 15 lat, miałem problemy emocjonalne, więc jakby poili mnie jakimiś tabletkami, gdzie byłem oderwany od życia. Natomiast potem traumatyczne zdarzenie, bo się topiłem, strasznie jakieś rzeczy przeżyłem. I tak jakoś zakorzeniony ten strach powodował, że kiedy poznałem smak alkoholu w to miejsce, a tak naprawdę ja wcale tego nie chciałem. Ja teraz tego nie chciałem, ale i się nawet tego bałem. Miałem tam nieprzyjemne doświadczenia i powiedziałem nigdy przenigdy. Natomiast bałem się odrzucenia ze strony grupy rówieśniczej i w wieku 15 lat tam spróbowałem, ale kiedy miałem 17 lat, to opiłem się w taki sposób, że straciłem świadomość. Ja wtedy straciłem radość życia tak naprawdę. Ja naprawdę nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Straciłem radość życia. I tak się już to potem posunęło, że szukałem wszędzie, bo ten alkohol mnie tam dawał jakieś poczucie magicznej siły. A nawet nie wiedziałem, że tak ten w Panu Twardowskim diabeł siedział w kieliszku, to tak po prostu udając przyjaciela odbierał mi wszystko. W taki sposób, że na końcu można powiedzieć, przepiłem wszystko i wylądowałem w przytułku dla bezdomnych. No więc miałem takie bardzo niskie dno. Ale też pamiętam ten dzień, kiedy zostałem zatrzymany, bo to był, ja powiedziałem, dopóki będę żył, to będę głosił to na dachach świata. To był dzień Bożego Ciała. Ja nie rozróżniałem pijąc już świąt. Trudno mi było nawet się modlić. To był dzień Bożego Ciała. Ludzie wyszli z kościoła na procesję, a ja szedłem na porcję wódki, żeby się przestać trząść. Oni mnie zagarnęli. Szedłem tyłem, prowadzili mnie bardzo. Mało ważyłem, bo więcej mało jadłem. I wtedy pamiętam, coś we mnie pękło. Jak się jakoś te dziewczynki, jak sypały kwiaty, chłopcy dzwonili dzwoneczkami jeszcze i kapłan, który wyszedł z Najświętszym Sakramentem, ja wtedy, on mi przeszkadzał. No wybacz mi, panie, ale tak wtedy było jeszcze i ten mi tu przeszkadza. Ja tam przecież idę po jakąś pomoc. No a skończyło się na tym, że rozpłakałem się i zawołałem do środka wnętrza. Boże, przecież ja byłem kiedyś szczęśliwy. Dlaczego ja muszę iść na wódkę? I to takie zażalenie do Pana Boga zostało wysłuchane, a gdzieś tam, nawet nie wiem, co się stało, ja szedłem do domu, jakoś mi jakby ochota odeszła i zostałem zatrzymany, ja dzisiaj to wiem. Czyli jakby powiedział mi, wejdź w swoje łoże i chodź. Szedłem jeszcze do domu, myślałem, może zwariowałem, bo coś mi tam w uszach dzwoniło, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, a przecież dzisiaj wiem, że to ślepiec Bartymeusz wołał. No, a ja takim ślepcem już byłem zaślepiony przez to, co robiłem. I jak wylądowałem w przytułku, nagle zobaczyłem bezmiar, ruinę swojego życia. Ale też i to, że innym też zafundowałem. Zrobiłem to, co zrobiłem. Całą rodzinę prawie zniszczyłem. No, to, że żyję, to jest cud. I potem z tych zgliszcz zbierać się, tak. Dostałem ludzi, ja wylądowałem przy tułku świętego brata Alberta, tam mnie wspomagali bracia, chodziłem na modlitwę, modliłem się, bo właśnie nie miałem nic już do albo żyć, albo umrzeć. Wylądowałem, 5 razy byłem w szpitalu psychiatrycznym, chociaż już nawet nie piłem 3 lata, ale to są skutki, bo nic nie uchodzi bezkarnie. No, ale zaczął się nowy rozdział, bo tam od zera, można powiedzieć, zaczynałem, kiedy uczyłem się nawet też żyć zwyczajnie, nawet żeby zęby umyć. I w tej depresji, w tej pustce wewnętrznej zawsze jakaś była tam nadzieja, a chociaż ten jeden dzień przetrzymać i tyle. Ja jak tak zacząłem porządkować, bo to cała rzecz polega na tym, że porządkowanie życia i ten rozwój taki prawdziwy, duchowy, no to wymagał czasu, ale też zaangażowania. Ale miałem ludzi, którzy mnie wspierali. No, można byłoby właściwie książkę napisać, ale o miłosierdziu Bożym, o tych wszystkich ludziach, których mi podsunął, którzy przyszli i pochylali się w najtrudniejszych momentach mojego życia. Ja, można powiedzieć, kiedy wszystko straciłem przez tą substancję magiczną, która miała mi dać szczęście, a pozbawiła mnie wszystkiego, nie osiągnąłem nic. A kiedy zacząłem, tak można powiedzieć, od zera, ale mówię, nie byłem sam, bo nie byłem ani sam, ani samotny. Miałem Boga i miałem ludzi. O tej wspólnocie już była tutaj mowa, oni mnie wspierali. Ja się zacząłem dźwigać, powoli budować. No byłem bezdomny. No mogę powiedzieć, mam dzisiaj mieszkanie własnościowe. Nic mi w życiu nie wychodziło. Nie potrafiłem niczego związać końca z końcem. Coś zacząłem, słomiany zapał. I nie wierzyłem w to, że w ogóle cokolwiek mi się uda. Zacząłem studiować, jak miałem 52 lata. Zrobiłem studia. Skończyłem studia pedagogiczne. Potem poszedłem dalej. No dzisiaj mogę powiedzieć, to ja nie mówię, bo to nie chcę sobie przyczepić ani medalu jakiejś próżnej chwały, ani też jakiś orderu, jakiejś, nie wiem, nieszczęścia, czy właśnie. I ani użalać się nad sobą. Natomiast poszedłem do przodu. Dzisiaj no jestem terapeutą, więc też pomagam innym, mam swoje własne doświadczenie. Ale przecież wiem o tym, że wcześniej musiałem uporządkować swoje wnętrze, bo ja miałem żal do całego świata, do Pana Boga również, do ludzi, a przecież ci najbliżsi, których najbardziej raniłem, tam było najwięcej pracy. Przecież ja chciałem wrócić do syna, przepraszam, do syna, zatykam się, do wzruszenia głosu, i chciałem spotkać się z synem, to modliłem się gorąco, a tak naprawdę nie wierzyłem, że kiedykolwiek będzie to możliwe. I kiedy się modliłem, nagle rano się obudziłem, powiedziałem, gościu, ty musisz poszukać młodych ludzi i słuchać i jeszcze raz słuchać, żebyś, jak kiedyś może dojdzie do tego spotkania, to żeby to spotkanie nie okazało się ostatnie. No tak było, bo miałem też wzór ludzi, widziałem spotkanie ojca z synem po 26 latach, widziałem po 16 latach. Płakaliśmy, my, stare chłopy też, jak dzieci.
Tak.
Z tego szczęścia. No i można powiedzieć tak, cały czas jestem, no jestem na emeryturze, ale dalej pracuję, staram się wspierać innym, jakby oddaję to, staram się oddawać to, co Pan Bóg dał mi, tą łaskę, żeby dać nadzieję drugiemu człowiekowi, kiedy sam wiem, że kiedyś tę nadzieję traciłem. Zawsze się znajdzie ktoś, kto brakowało mi pokory, żeby poprosić o pomoc. Myślałem, że sam sobie dam radę. Czegałbym życie?
No właśnie, pan powiedział, brakowało mi pokory. Tak, myślę sobie, że dobrze byłoby, żeby panowie jakoś tak wyartykułowali, co przeszkadza w tej drodze do trzeźwości. Pan tutaj mówił o wsparciu i tak dalej, ale ja myślę sobie, że przecież wy musicie, trzeźwiejąc, musicie wykonywać niezwykle taką precyzyjną pracę. Prawda? Przerabianie kroków, 12 kroków, to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca i bardzo ciężka. Któryś z panów, tak?
Ale warto. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale warto. Ja myślę, to jest właśnie to dźwiganie się po tych stopniach trudności. Tak, no. Stosuj, nie analizuj, krótko mówiąc. Do tego jest pokora potrzebna. Stosować i słuchać i być posłusznym. No, grzech pierworodny też się zaczął od tego, od nieposłuszeństwa.
Myślę, tutaj, właśnie... tutaj w tym studiu panowie przez tyle lat słuchania świadectw, wypowiadania świadectw przed naszych gości, słuchania przeze mnie i przez słuchaczy, często panowie mówią o tym, że można się zachłysnąć trzeźwością. I wtedy właściwie się wpada znowu. Tak? Któryś z panów?
Tak dzieje się wówczas, gdy, jeżeli ja mogę, to tak dzieje się wówczas...
Pan Aleksander,
kiedy właśnie,
tak?
Tak, to tak. Ja. Tak dzieje się wówczas właśnie, gdy pycha bierze górę. Właśnie to, o czym mówił Wacław, że jak jest brak pokory, no to często jest pycha kroczy przed upadkiem i jak to mówią, pycha z nieba spycha. Także... To musi się źle skończyć, bo innych scenariuszów nie znam, takich działań, a zaobserwowanych u siebie. Mówię u siebie. Także tak to wygląda właśnie, że pokora jest kluczem, tak jak tu Wacek mówił. I trzymanie się Boga, rozwijanie świata wartości. Myślę, że to jest ważne. U mnie na przykład moim przypadku to bardzo ważną rolę odegrały właśnie te osoby, że zobaczyłem, że właśnie Bóg w swoim miłosierdziu, o którym tutaj Wacek dużo powiedział, postawił wspaniałych ludzi na mojej drodze. I myślę, że też, no też muszę to powiedzieć. Takie osoby, tymi osobami to była siostra Goreta, Albertynka, Wacław, byli kapłani, ksiądz Mirosław, ksiądz Krzysztof, ojciec
Ten
Rafał
Wacław
jest do dzisiaj.
Właśnie, którego słuchamy
tak, którego
dzisiaj?
Którego słuchamy, tak, tak. On mogę śmiało powiedzieć, że przez wiele lat mogę tak śmiało powiedzieć, że zastępował mi ojca i bardzo, bardzo dużo mi pomógł. Zabrał mnie na pielgrzymki do Częstochowy, na Jasną Górę. Wrócił kiedyś z pielgrzymki, to był chyba 99 rok, taki 20 lat młodszy. Tak odmłodzony wrócił, że ja się go pytam, Wacław, co się z tobą stało, że ty tak młodo wyglądasz, a? On mi odpowiedział, że salon piękności Pana Boga. Ja mówię, to ja też tak chcę, nie? No i od 2000 zacząłem z nim chodzić i tak chodziliśmy co roku przez wiele lat. Przez wiele lat. Teraz czasami różnie, bo ta pandemia i te inne sytuacje, przeszkody, ale przez wiele lat chodziliśmy razem, kilkanaście lat i no, wspaniała droga. Na początku wstydziłem się wyciągnąć różaniec, bo nie miałem tego przykładu wyniesionego z domu modlitwy tego, a dzisiaj to jest zupełnie naturalna dla mnie odruch, modlić się na różańcu, nie ma się czego wstydzić. No odkryłem właśnie miłość do Matki Bożej, do właśnie, tu też to radio myślę, że bardzo kluczową rolę odegrało, ale także i wspólnota i ci ludzie właśnie. Ci ludzie pokazali mi, poprzez może nie tyle wykład, co przykład, ale albo jedno i drugie, bo czasami też trzeba coś ponazywać, pewne sprawy, pokazali mi właśnie tą drogę kształtowania świata wartości. I myślę takim jeszcze, jak jestem już przy głosie, to żeby potem nie zabierać czasu, to myślę, że takie dwa kluczowe, takie kroki milowe, nie, w tej drodze właśnie postępu duchowego, bo u nas we wspólnocie się mówi o postępie, mówi się postęp duchowy, a nie ideał, nie, i to jest ważne, żeby się tego trzeba, żeby nie popadać właśnie w tą pychę, która może nam zagrozić. To właśnie jeden z takich kroków to była akceptacja siebie jako grzesznika, czyli, bo diabeł znalazł dla mnie sposób, nie, wyczuł, no on zawsze zna wszystkie moje słabe strony człowieka, zna i moje także, i wyczuł, że jestem perfekcjonistą, mam pewne wady, i na nich sobie grał. I on mi tak podpowiadał właśnie, dopiero jak sobie poradzisz z tymi grzechami, z tymi słabościami, z tymi wadami, z którymi ciągle upadasz i tak dalej, jesteś ten, to dopiero zawracaj głowę Panu Bogu. Co będziesz Panu Bogu zawracał, dopóki jak ty ciągle kurde, robisz sobie jaja, przecież nic ci nie wychodzi i tak dalej. I tak w taką pułapkę wpadłem przez początek, pierwsze takie lata.
Nie jesteś godny, właśnie, żeby zwracać
tak,
się
nie jestem
do Pana
godny.
Boga.
Ja się po prostu tak, ja zamiast się po prostu podnosić od razu, to ja trwałem w tym marazmie. I kiedyś właśnie w Radio Maryja usłyszałem, jak kapłan, czy nie wiem, czy któryś z ojców mówił właśnie o tym, że Pan Bóg już wie, Pan Bóg już jeszcze zanim upadnę, to On już wie o moich grzechach i tak dalej. Najbardziej boli Go to, kiedy ja tkwię w tym upadku, jak ja się w tym taplam, w tym bagnie. Jego smuci to, że nie powstaje. I potem taką pieśń usłyszałem, kochać to znaczy powstawać. I wtedy to odkryłem. A jechałem akurat na rekolekcje takie, na drogę krzyżową, przepraszam, do Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem, którą ksiądz Mirosław tam prowadził. I przy jednej ze stacji właśnie podałem to świadectwo, to było takie świeże, namacalne, to moje odkrycie. Tak to zrobiło takie głębokie wrażenie, tak mnie poruszyło do wewnątrz, że powiedziałem to właśnie na tym świadectwie o tym moim odkryciu. A drugim takim właśnie krokiem milowym to było to, że ja mi się też wydawało, że nawróćcie się i bądźcie świętymi. Tak ciągle słyszałem. Potem jak gdzieś Pan Bóg otworzył mi ucho i zacząłem więcej słyszeć, bo wiara rodzi się ze słuchania, to usłyszałem, że Pan Jezus nie mówił nawróćcie się i bądźcie świętymi ideałami chodzącymi, tylko powiedział nawracajcie się. Nawracajcie się, że moją drogą życiową ma być nawracanie. To była eureka. I wtedy też to była takie właśnie podwójne, takie drugie jakby, drugi etap tego.
Jedno z drugim bardzo się łączy, prawda?
Łączy się, tak. I taka pełna akceptacja. I to oczywiście też tutaj warto, trzeba zaznaczyć, że to nie może być też furtka do grzechu, nie? Że ja jak mam się nawracać, to ja sobie mogę... To nie, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby być łagodnym dla siebie, a nie zbyt surowym, bo wtedy jak się będę obwiniał. Poczucie winy też jest wielką przeszkodą właśnie w niesieniu posłania, wypełnianiu woli Bożej i w postępie duchowym, w drodze rozwoju duchowego. I myślę, że to były takie właśnie... I ten świat, budowanie świata wartości też tutaj duży udział jest Wacława w tym wszystkim, bo mi wiele rzeczy mi pomógł ponazywać. To jest droga na całe życie, to jest praca na całe życie i robię to do dzisiaj. Nie wiem, że nie można ustawać, tak jak wolność i miłość nie jest wolność dana raz na zawsze, tylko jest zadana i trzeba o to cały czas zabiegać, pracować nad tym, starać się i poprzez właśnie gruntowanie wiary, jak mówi nasz Ojciec Święty przez Radio Maryja. Często też przesłuchałem jego katechezy, jego wypowiedzi, jego homilie. No to mówił, przez gruntowanie wiary, poprzez modlitwę codzienną, poprzez poprzez posty i inne praktyki duchowe, akty szczeliste. Jest tego dużo, naprawdę jest tego dużo. Uczynki miłosierdzia przede wszystkim. Wiara bez uczynków jest martwa, dlatego nie można poprzestać na modlitwie. Ona jest potrzebna, żeby nabrać sił do działania, ale potem trzeba zrobić drugi krok, czyli uczynek, czyli działanie.
Tak. Panie Aleksandrze, tak, oddamy teraz głos panu Wacławowi, dobrze?
Tak, jest.
Dziękuję
dobrze,
bardzo.
Dziękuję
to na tyle tymczasem. Panie Wacławie?
Tak, no dziękuję za te miłe słowa. Dobrze, że mam taki zawód bezpieczeństwa i upuszczam sobie tego powietrza, żebym się nie uniósł jak ten balon z powietrza. Dziękuję za te miłe słowa, ale tak naprawdę to działa zawsze w dwie strony. Kolega sympatyczny też pomagał mi. To tak, jeden daje, drugi nie to, że oczekuje, tylko otrzymuje, jak robi to uczciwie.
Tak,
ja
myślę, to że... wiemy o tym, że dając, tak, otrzymujemy, tak.
Tak, i to jest tak, że jak jest takie pożekadło u nas, że jak droga jest długa, to idźmy razem, a jak jest trudna, to wspomagajmy się wzajemnie, pomagajmy sobie wzajemnie. I to coś takiego następuje. Ja myślę, że to pewnie, że nie było łatwo. A to, że się zachłysnąć łatwo, to tak, dlatego, że ta zmiana to jest proces. Zachłysnąć się jest łatwo, no pycha tak potrafi zrobić. To jest taki oszust, który albo uniesie, albo z kolei ubiczuje z drugiej strony, bo i taka może być możliwość, że ktoś w poczuciu winy nie jest w stanie potem zatrzymać się, nie jest w stanie ruszyć i też czasami odpada. Ale ważne, że zawsze jest taka możliwość, że mogę wrócić do Kościoła, do Jezusa, jak od Niego się odsunę, mogę wrócić do wspólnoty, jeśli od niej odejdę. Ważne jest to, o czym mówiliśmy, że pokora ma trzy słowa czarodziejskie. Proszę, dziękuję, przepraszam.
Przepraszam, tak.
A w tamtym życiu tego nie znałem. Zresztą no, dużo buntu było we mnie. Ja myślę dzisiaj, daję sobie zgodę też na czekanie. Daję sobie zgodę na to, że nie wszystko musi mi wyjść od razu. Ale jak spotykam ludzi na swojej drodze, to przecież to są przewodnicy duchowi. To nie dzieje się rzeczywiście samo, ale łaska jest ładonaczelna. Ja tę siłę dostałem od to, że ja nie zdawałem sobie sprawy, jak wielu ludzi się modliło, żebym powstał, kiedy oni widzieli, że ja upadłem, a ja tego nie widziałem. Ja podnosiłem głowę coraz wyżej, bo kiedy byłem cudownie uratowany, to mi się wydawało, że jestem nieśmiertelny. To takie jakieś chore myślenie magiczne. Podczas kiedy ci ludzie robili swoje. Tak jak tutaj Alek mówił o tych dzieciakach, którzy też właśnie ta nowa kultura za Janem Pawłem II, prawda, ofiarowali ten cudowny dar tej miłości, rezygnując z tego nawet pierwszego kontaktu z tym alkoholem na rzecz tego, żeby uratować życie drugiego człowieka. I ja to spektakularnie widziałem na moich oczach. Wracając z takich rekolekcji z tą młodzieżą, ja widziałem, ile ludzi przychodziło po to, że chcieli trzeźwieć, że
tak,
chcieli zdrowieć.
Teraz tutaj widzimy, jak wielką wartość ma ta abstynencja, dobrowolna abstynencja w intencji osób, które zmagają się z chorobą alkoholową.
Oczywiście.
Panowie, a ja chciałam jeszcze zapytać, może takie ostatnie już pytanie, za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, bo panowie w tych wypowiedziach odnoszą się cały czas do Pana Boga, a przecież jest mnóstwo osób i nawet w założeniach pracy anonimowych alkoholików jest takie hasło, że odnosimy się do siły wyższej, jakkolwiek ona byłaby pojmowana. Przecież nie wszyscy mają łaskę wiary. Jak mogą powstać?
No tak, no dlatego tam jest powiedziane o takiej koncepcji siły większej, wyższej. I każdy, no, szuka tej siły.
Dobrze, żeby szukał, nie?
Tak, no,
tak,
kto szuka prawdy, ale kto szuka prawdy, ten szuka Boga tak naprawdę. I teraz ja myślę, że no po prostu to jest to właśnie w tej jedności, że się spotykają ludzie nie we wspólnocie strachu, tylko we wspólnocie nadziei. I to jest klucz. Przecież to właśnie to nie jest tak, że każdy ma drogę taką, no tutaj może taki spektakularny, kiedy Pan Bóg zadziałał w taki sposób. To jest moje doświadczenie, ale doświadczenie wielu ludzi jest takie. Ktoś trafił do poradni, zaczęło się od odwyku, ale też spotkał kogoś. Jakiś czasem jedno dobre słowo, poszedł w proces zdrowienia. Każdy ma swoją indywidualną drogę. Ważne, że spotykają się wszyscy w jednym miejscu po to, żeby trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu. Czyli ten proces właśnie zdrowienia. No, również i proces potem zdrowienia duchowego. No, na początek to po to, żeby się trzymać na własnych nogach. Ja myślę, że to o to chodzi.
Tak, chciałam, żeby jakoś to wybrzmiało, że szansa trzeźwości jest właściwie przed wszystkimi, nie tylko przed takimi obdarowanymi jak panowie, bo jesteście obdarowani łaską wiary, to bardzo łatwo to, znaczy słychać bardzo mocno z wypowiedzi panów.
No tak, ale też rozmawiamy, mówimy do szczególnego, w szczególnym radiu jesteśmy, prawda, Radio Maryja, no więc jakby to też ten akcent tutaj religijny, no chciałem jakby podkreślić.
Tak.
Natomiast oczywiście, że pracując z ludźmi, to wiem o tym, że każdy ma swoją drogę,
no
i też
właśnie
ich wspieram. Przecież to nie jest tak,
tak,
że na kogoś będziemy nawracać siłą. No to nie o to chodzi, bo Pan Bóg jest miłosierny i przez człowieka, dla człowieka. To różne są drogi. No, także terapie, szpitale, a przede wszystkim no, też i przychodnie. Tam ludzie dostają też, zwłaszcza ci, tu jest takie podziękowanie się należy tym, którzy najbardziej cierpieli wtedy, kiedy ja się dobrze bawiłem, to okazuje się, ojciec był w przychodni, prawda? I tam go uczyli, jak ma mi przeszkadzać i co ewentualnie zrobić i jak, gdzie skierować.
Tak.
Nie wszystkie sposoby działają od razu. Na początku terapia nie zadziałała, później zadziałała, ale to jest ten heroiczny
wysiłek. Ale dróg jest sporo, prawda? Różnych.
Oczywiście,
tak,
że tak. I nikomu się nie odbiera nadziei. To nie jest tak, że to jest beznadziejne przypadki, bo przecież nie ma nowego gatunku człowieka pod tytułem alkoholik. To nie jest żaden nowy gatunek człowieka. Że zaburzenia całej osobowości, choroba ciała, umysłu i duszy, tyle rzeczy. I wielu ludzi w tym bierze uzdrowieniu. To nie tylko, przecież ja działam, bo łaska sama dla siebie nic nie zrobi. Bóg oczekuje i towarzyszy.
Tak.
I każdemu z nas. Tylko, że jedni to nazwą, a drudzy nazywają siłą większą, wyższą, jakąkolwiek,
tak,
inteligencją nadzwyczajną, czy cokolwiek.
Panowie, natomiast dziękuję bardzo. Proszę nie odchodzić od telefonów. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o uzależnieniu od alkoholu, a właściwie o tym, że trzeźwość jest życiem, a alkoholizm jest śmiercią po prostu. Uzależnienie jest śmiercią. Nasze telefony 56 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, numer kierunkowy, to już chyba mówiłam, 56 Polska Północna Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Możemy troszeczkę muzyczki, a jak są telefony, to też odbieramy, bo przeważnie jest sporo telefonów. To jak ojciec uważa, to mówię do ojca Wacława. Już mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże, Pani Barbaro, i wszystkim studio.
Szczęść Boże, Pani.
Oraz Panom biorącym udział.
Panu Aleksandrowi i Panu Wacławowi.
Tak. Dzwonię z Księżynia na koło Białegostoku. Moje imię Teresa.
Witamy
Panią. Chcę się podzielić takim zdarzeniem, które się rozegrało wiele, wiele lat na moich oczach. Kiedy byłam w sklepie, gdzie pełno było ludzi, przewrócił się człowiek. No, był pijany. I spojrzałam, a drugi młody człowiek podszedł, podał mu czapkę i mówi: przyjacielu, czapka ci spadła. To było dla mnie szok normalnie, że tak można było podejść do człowieka. No, biednego właściwie. I teraz od tamtej pory zawsze, jak widzę człowieka pijanego czy coś, to zawsze po prostu jemu współczuję. I proszę, Boże, pomóż mu. Bo sobie zawsze wyobrażam tak, co by było, gdyby mój syn taki, w takim stanie bym zobaczyła syna swojego.
Tak.
Także to wywarło Tego problemu nie mam oczywiście w swojej rodzinie, ale to wywarło na mnie wielkie wrażenie. I teraz, kiedy zobaczę pijanego człowieka, to jeszcze podchodzę do niego leżącego i się pytam, czy panu coś nie potrzeba. No jeżeli... Nigdy się nie spotkałam z agresją jakąś.
Tak, ja też nie, nigdy.
Tylko odezwie się i ja widzę, że on w takim stanie jest. Obserwuję, jak mam możliwość gdzieś pobliżu, co się z nim dalej dzieje. No i jak widzę, że wstaje po jakimś czasie, no to co ja mogę więcej zrobić?
To spokojnie pani odchodzi, wspierając modlitwą pewnie.
Tak, tak,
pani Tereso, dziękujemy, bo mamy telefony następne.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy za to piękne świadectwo. Odbierzemy drugi telefon. Halo?
Halo?
Tak?
Szczęść Boże, pani Barbaro.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Małopolski, na imię mam Maria.
Witamy pani.
Mam przyjemność pierwszy raz, chociaż słucham od wielu, wielu lat, bo mam taki problem w całej rodzinie. Wnuczek, który jest młodym chłopakiem, za bardzo, bardzo nadużywa alkoholu, może jeszcze innych rzeczy, ale mówmy w tej chwili o alkoholu. Ja mam taką modlitwę, wspieranie rodziców, bo rodzina nie jest patologiczna. Natomiast mam taką wielką prośbę do tych dwóch panów, bo jeśli jesteśmy z Małopolski, nawet teraz próbujemy, że przymusowy odwyk, żeby był, ale chciałabym, żeby on na przykład miał jakiś kontakt z panem jednym czy drugim, który też sięgnął dna.
Świetnie, pani Mario, rozumiemy. Oddamy głos panu Wacławowi i panu Aleksandrowi, tak? Być może, tak, że zaproponują tak, coś pani.
Bo wszystkie próby już są, myślę, wyczerpane. Chociaż pan Bóg jest miłosierny, Matka Najświętsza i Święta Rita. Ale bardzo bym prosiła któryś z panów, żeby mi dał kontakt, żeby można z nim jeszcze, może on by w ten sposób się zmusił.
Tak, tutaj pan Wac, pani Mario,
tak,
nie,
tak.
Ponieważ czas nam ucieka, wszystko
dobrze,
wiemy, co pani
ja
chciała
rozumiem
powiedzieć. Pan Wacław jest dodatkowo jeszcze terapeutą, więc...
Dokładnie.
Panie Wacławie i panie Aleksandrze.
Czy ja myślę, no można podać pani numer telefonu i ewentualnie to poza anteną, prawda, udzielimy jakiejś rady, przynajmniej ja ze swojej strony.
Mm-hmm.
Natomiast chciałem powiedzieć, że kiedy ta pierwsza pani zadzwoniła, to miałem łzy w oczach.
Tak.
Bo to włożenie... No, czapki na głowę to jest przywrócenie godności człowiekowi.
Tak,
to jest
właśnie
Tym, co mu ostatnio zostało. Dlatego kiedyś ktoś powiedział, nigdy nie odbieraj człowiekowi nadziei, bo może to jest jedyne, co mu zostało. Ja myślę, że trudno mi powstrzymać łzy, bo to jest właśnie coś takiego, że przypomniałem mi się najgorszy czas. Najgorsze jest takie potępienie otoczenia i tak dalej.
Albo ironiczny uśmieszek, prawda?
Albo inny ironiczny uśmiech. Mm-hmm. To szacunek dla tej pani, mm-hmm, która przywróciła godność. To przecież to jest nic innego, tylko przywrócenie godności przez ojca. Tak można powiedzieć, taką alegorię synowi marnotrawnemu, który tak nisko upadł, popełnił różne błędy, a tu nagle uratowany, wszyscy się cieszą. A przede wszystkim ojciec czekał na niego. Dziękuję pani serdecznie, również i w swoim imieniu. Bo jak pani się trzymam,
dziękuję bardzo. Halo, słuchamy Radio Maryja? Halo? Słuchamy. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Nie zgłasza się nikt. Halo? Słyszymy?
Halo, szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże. Słuchamy panią.
Maria Szczewa z tej strony.
Witamy pani Maria.
Witam wszystkich. Chciałabym tak troszeczkę z innej strony zapytać panów, ponieważ ja jestem żoną alkoholika. I chciałam zapytać, doradzić się, ponieważ nasza rodzina jest zniszczona tak naprawdę przez alkoholizm męża. Skłaniam się do eksmisji męża, ponieważ już wszystkie możliwe sposoby zawiodły. Co panowie na to? Czy to jest to dno?
Tak, pani Mario, oddamy głos panom. Panie Aleksandrze?
No, to w takim razie Aleksander, to
tak.
Ja. W takim razie to tutaj pani jedynie, co możemy pomóc, to skierować panią do wspólnoty Al-Anon, czyli osób współuzależnionych. Tam otrzyma pani duże wsparcie i też dużo informacji takich konkretnych, jak postępować
jak z osobą zaraźną, tak,
żeby jej po prostu pomóc. I, a wiem z doświadczenia i z rozmów z członkami tej wspólnoty, niekoniecznie kobietami, bo zdarzają się, że kobiety piją, a mężczyźni są właśnie w tej wspólnocie też jako osoby niepijące, to wiem, że to pomaga. Wielu ludziom pomogło, nawet przychodzą do naszej wspólnoty alkoholicy, którzy mówią, że kiedy żona zaczęła ze mną zastosować na mnie twardą miłość tak zwaną i zamknęła lodówkę, wyrzuciła mnie z domu, to ja poszedłem po pomoc. To też jest. Dlatego tu, żeby się nie rozgadywać, żeby dać szansę innym, to myślę, że skierować panią do wspólnoty Al-Anon, to myślę, że jest bardzo dobra. A jak jest taka potrzeba, to telefon też można udostępnić poza anteną.
Dobrze.
Ja wyrażam zgodę obu paniom. Mm-hmm. Tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z okolic Warszawy dzwonię.
Słuchamy panią.
Mnie bezpośrednio w mojej rodzinie nie ma nic wspólnego z alkoholizmem, ale jestem nauczycielem, dojeżdżam i obserwuję, nie tylko rodzice, niektórzy bardzo narzekają, że tam mąż pije i tak dalej, różne są sytuacje, ale ja chcę tutaj tak zaproponować coś takiego, co by było, nie byłoby znieczulicą albo agresywnymi zachowaniami ludzi zdrowych, którzy wobec alkoholików się źle zachowują. Wracam autobusem z Warszawy, siedzi człowiek pijany, przezywają go, jacyś tam obok siedzą, a kierowca wychodzi, go wyciąga, prawie że uderza go i wyrzuca go z tego autobusu. Ja wysiadam, robię krzyk prawie w tym autobusie, że niehumanitarnie, że pan odpowie przed Bogiem za to, co pan robi, przecież on jest nieświadomy teraz, co robi. A on patrzy, zakrwawiony prawie, patrzy na mnie, więc go ciągnę dalej, żeby do parku usiadł na ławkę. Jak zachowanie kierowcy, który nie chce pijanego przewieźć, i ludzi siedzących, taka reakcja. Na to państwo trzeba jakoś nagłośnić, może gdzieś coś pisać, pouczać tych ludzi, bo autentycznie to jest strasznie, co ja doświadczyłam przez kierowcę autobusu i ludzi siedzących w autobusie. O to mi chodzi. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za podniesienie.
Tacy ludzie jak pani.
Tak, słucham. Mówię. Tak, panowie?
Tak, no, widać tutaj dobroć serca, na pewno tak, ale ja myślę, to też taka trudna trochę sytuacja, bo, no bo jeden człowiek, który tworzy taki dyskomfort, to nie chodzi oczywiście, pomijamy zachowanie, bo zachowanie no to nie to może być naganne, to nie chodzi o stosowanie przemocy w stosunku do takiej osoby, ale też właśnie Alek tu mówił o tej odpowiedzialnej, twardej miłości, to trzeba też postawić granice. To nie jest tak, ja najbardziej jestem po stronie tych ludzi, natomiast to wymaga też pewnego dyscyplinowania, że nie można bezkarnie robić wszystkiego. No niestety, ale ponosi taka osoba konsekwencje. Ja również ponosiłem konsekwencje swoich czynów. I kiedy mój tato poszedł do przychodni przeciwalkoholowej, ja myślałem, że on mnie nie kocha, bo on mi tego nigdy nie powiedział, bo nie umiał. Bo mój ojciec nie powiedział, ale kiedy poszedł po pomoc, to mu powiedzieli, w jaki sposób ze mną postępować. A jeszcze i mama, kiedy płakała, to powiedział, wiesz, że tak trzeba. To musi być konsekwencja w działaniu, żeby poczuł, bo inaczej czuję się bezkarny. I tak było, manipulowałem, jak tylko mogłem. To jest trudna sytuacja, ja rozumiem, serce pani ma otwarte jak najbardziej, ale proszę mi wierzyć, znam te przypadki już tyle lat, już też żyję. Tyle lat, dzięki łasce Bożej, że człowiek nie umiera wtedy, kiedy człowiek jest gotowy, kiedy Bóg jest, Pan Bóg jest gotowy. I tutaj każdy sposób jest taki. Oczywiście no nie wyrzucić z autobusu, nie zbić ani to czy tamto. Natomiast no też trzeba innym umożliwić normalne życie.
Mm-hmm, tak.
No to jest trudny
rozumiem.
Temat.
Ja nie wiem, czy są jakieś przepisy na tę okoliczność w środkach masowej komunikacji. Czy jak to jest? Nie wiemy tego. Ja przynajmniej nie wiem. Czy osoba uzależniona może przemieszczać się, czy nie, czy właśnie w sytuacji, kiedy na przykład jest głośna, jakaś agresywna i tak dalej, no, a w sytuacji, kiedy... Tak, proszę?
Tak, no to wtedy, nie no, wtedy to wystarczy, że wezwie pomoc i tam się zaraz znajdzie, jakby tylko rozrabiał i tak dalej, to jak najbardziej, to przecież interwencja, byłem też świadkiem tego, zresztą kiedyś też sam zgłaszałem, ponieważ młodzi ludzie zachowywali się, to nie wszyscy są alkoholikami, to, nazwijmy sobie to, niektórzy po prostu no, nadużywają tego i nie wszyscy się uzależniają w pełni.
Tak.
No, to jest proces. ale wtedy, kiedy się zachowują nagannie, agresywnie, przeszkadzają, czy w ogóle no...
To trzeba zadziałać zdecydowanie.
To trzeba zadziałać zdecydowanie. Są odpowiednie służby od tego. No też nie można pozwalać na to, żeby ktoś bezkarnie... Czy mam to uświadomić?
Bo to jest
też
to stawianie granic tak zwane.
Oczywiście.
Tak.
To, że on nie pamięta, to nie zwalnia go z odpowiedzialności, co zrobił wcześniej. No tak. Musi to poznać. A tak jak nikt się tym nie zajmie, nikt mu tego nie powie, no to jak ma sobie to uświadomić?
To będzie brnął, tak? W
oczywiście,
te zachowania,
będzie robił
takie
dokładnie
naganne
to samo, bo nie ma nawet świadomości, że coś takiego robił, że to innym przeszkadza, że innych krzywdzi. Tak,
tak
naprawdę.
Panowie, odbieramy telefon następny. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść
Moje
Boże.
Imię Małgorzata, ja jestem dorosłe dziecko alkoholika.
Tak.
I chciałam bardzo podziękować za tą audycję i zanim słówko jeszcze powiem, to chciałam zapytać Państwa, czy można tą audycję rozwinąć, na przykład w rozmowach niedokończonych nocnych. Ona jest bardzo potrzebna. Bardzo Panom gratuluję i cieszę się, bo budująco bardzo mówicie. I wiem, że to jest przeżycie na własnym doświadczeniu. Jak tu pan Aleksander na początku mówił, że to różne zło mu takie różne myśli podpowiadało. I ja nigdy nie wierzyłam, będąc młodą dziewczyną, że będę miała chłopaka, męża. Właśnie już teraz, po tych wszystkich latach wiem i mąż mi dużo wyjaśni i powiedział, bo że miałam zawsze podgórkę, nie miałam taty przy sobie. Mama nas wychowywała i rozumiałam, że każdy z ludzi może być szczęśliwy, może mieć męża, potem dzieci. Ja proszę mi wierzyć. Urodziło się nam pierwsze dziecko w 10. rocznicę ślubu, bo ja wcześniej nie wierzyłam, że wszyscy mogą mieć dookoła, ale tylko nie ja. Nie dlatego, że jestem zła, najgorsza. Nigdy nikt mnie nie chwalił. Raczej po prostu. I jakoś takie to samo zaniżenie moje. I teraz w tym dorosłym życiu jesteśmy rodzicami twórcy tutaj na ziemi. Szczęśliwych, pięknych, wspaniałych dzieci i męża kochającego. I mamy teraz takie krzyże, takie dosyć mocne z moim mężem. Zdrowotne. I też uważam, że ten krzyż, który ja teraz dostałam, to jest to coś wielkiego, bo wcześniej w tym zagonieniu codziennym było dużo pośpiechu, tłumaczenia, że jesteśmy zmęczeni, były krzyki, a teraz każdą chwilę chciałabym jak najdłużej celebrować, żeby mi wystarczyło jak najdłużej życia, jeżeli Pan Bóg pozwoli.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
pani
bardzo serdecznie za ten piękny, za to piękne świadectwo. Powiem tylko, że w tych audycjach przez 30 lat wielokrotnie były audycje na temat DDA, dorosłych dzieci alkoholików. Tak. I pewnie będą jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli. Pozdrawiamy panią serdecznie, pani Małgorzato. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Nie ma
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Dzwonię z Łódzkiego. Proszę pani, ja nie mam, przepraszam, bo się bardzo denerwuję. Ten kierowca postawił, zrobił bardzo słusznie, bo ci ludzie są nieprzytomni, ale ci ludzie się załatwiają w autobusach. Czuć bardzo, zabrudzają siedzenia, zabrudzają w autobusach, więc ja się nie dziwię, że kierowca wie, co robi. On chyba nie jest. Bardzo dobrze uważam, że postąpił.
Tak, dziękuję pani serdecznie. Bardzo. Już tu panowie powiedzieli o tym, że trzeba granice stawiać, ale ja powiem tak, żeby to nie zabrzmiało tak tutaj brutalnie, czy jakoś tak, żeby to nie był taki wydźwięk negatywny z tego, co pani mówi. Nie zawsze tak jest, że osoba, która jest uzależniona, to się tak zachowuje, że przeszkadza innym. Dziękuję pani bardzo. Panowie, kończymy już nasze spotkanie za chwileczkę. Może już ojcze nie będziemy przyjmować telefonu, chyba że już je ojciec jakiś odebrał, to odbierzemy. Natomiast jest telefon, to odbierzemy. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę, żeby wypowiedź była krótka, tak? Bo kończymy nasze spotkanie.
Dobrze, ja tylko mam takie pytanie, tak. Ewa z Wrocławia, ponieważ mam sąsiada właśnie, który dwa razy w roku pije i po prostu pije przez 2 miesiące. Co roku zawsze pomagał mu syn i brat. W tym roku go zostawili, ja jestem sąsiadką. I jak pomóc takiemu człowiekowi? On już pije drugi miesiąc, była policja, było pogotowie. Pogotowie tylko się zapytało, czy potrzebuje pomocy, on odezwał się, że nie. Więc po prostu odeszli, pojechali. Ja mam takie pytanie właśnie, ja jako osoba obca,
tak, rozumiem,
niespokrewniona, w jaki sposób mogę takiemu człowiekowi pomóc jako sąsiadka? Bo naprawdę jest bardzo fajnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, tylko po prostu no, bez pomocy nie wyjdzie.
No chory,
i to
tak.
Tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Damy głos panom, może coś poradzą. Dobrze? Dziękuję bardzo i pozdrawiam panią serdecznie. Panowie?
Zaczynamy się dowiedzieć, że jest też taki gminny ośrodek pomocy właśnie w takiej interwencji odnośnie alkoholu. Tam się zwrócić i oni wtedy służby jakieś tam uruchomią.
Specjaliści przyjdą być może,
wtedy...
tak.
Tak, no po prostu jakieś działanie z uwagi na to, no ja też rozumiem, pewnie może rodzina już, która ma tak serdecznie dość, może też powiedziała, już mamy tego tak dość, że
jakoś,
tak, ale
tak.
To nie jest tak, że to wszyscy celowo kogoś odrzucają i tak dalej, mają dość tego zachowania, bo to rzeczywiście przechodzi ludzkie pojęcie, ludzie cierpią, kiedy ktoś się bawi, a potem już przestaje się sam bawić i cierpi, a nawet nie umie poprosić o pomoc, natomiast nie umie się zatrzymać w tym pędzie do śmierci tak naprawdę. To cały szacunek dla pani, że pani się troszczy o właśnie o takich obcych ludzi, a jakże bliskich sercu, prawda? No to świadczy o tym,
a
że pani...
A więc nie tyle zgłaszać na policję, ale pójść znaleźć najbliższe punkty.
Dokładnie, żeby służby tak. się zajęły tym i wtedy ewentualnie...
A we Wrocławiu jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie można zgłosić człowieka, tak. Panie Wacławie i panie Aleksandrze, tak sobie myślę, czy te grupy anonimowych alkoholików, których jest przecież bardzo dużo w Polsce, czy one też, niektórzy przedstawiciele tych grup mogą przyjść do kogoś do domu, czy jest taka misja również?
Ale prywatnie tak, oczywiście.
Tak?
Jak się nawiąże z kontaktu, no wiadomo, że nie my jesteśmy anonimowi, to nie znaczy, że jest jakieś podziemie, tylko trochę chodzi o skromność, żeby po prostu się nie afiszować, nie robić jakichś tam pokazów, dlatego że ta choroba, trzeba zachować wobec tej choroby pokorę, bo jakby się zdarzyło któremuś z nas sięgnąć po raz kolejny ten alkohol, bo to do końca życia jest w nas, to żebyśmy potem nie wyszli na aktyw, nie skompromitowali tej wspólnoty.
Tak.
To o to tutaj chodzi. O to tu bardziej chodzi. Dlatego myślę, że wielu to robi. Ja myślę, że jest dobrym pomysłem to, co ta pani wcześniej powiedziała, że na audycję taką rozmowy niedokończone,
tak,
bo wtedy jest więcej czasu, można
tak,
więcej
wiele
razy
już to było i na pewno będzie, panowie, na pewno będzie.
Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to ja tam
tak,
jestem.
Tak, dziękuję bardzo. Musimy już kończyć. Widzą
również.
Panowie, jak to szybko przebiega taka audycja.
To ja tak samo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Wszystkim dziękuję słuchaczom.
Szczęść Boże na wszystko,
panie
Wacławie.
Pani Barbarze, wszystkim słuchaczom szczęść Boże.
I pani Aleksandrze. Dziękuję państwu za uwagę również ojcu Wacławowi, a państwu, którzy chcieli kontaktu do pana Wacława i do pana Aleksandra, bardzo proszę, żeby po audycji zatelefonowali może na telefon recepcji Radia Maryja i ja podam telefony poza właśnie anteną, podam telefony do panów osobiste, żeby się skontaktować i żeby będzie możliwość skontaktowania się i uzyskania jakichś jeszcze innej informacji, innego wsparcia. Dziękuję bardzo za uwagę. Za tydzień zapraszam tych wszystkich, którzy związani są albo zainteresowani wspólnotą cichych pracowników Krzyża z Głogowa. Będziemy mówić o tej wspólnocie, a szczególnie o księdzu Januszu Malskim, którego właśnie za tydzień minie pierwsza rocznica śmierci. Ksiądz Janusz Malski, który właściwie przywiózł tę wspólnotę z Włoch do Polski i był ostatnio przełożonym generalnym tej wspólnoty w Rzymie, zmarł przed rokiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.